Fábavo. To, o czym chcę dzisiaj mówić, to są dwie rzeczy. Czy Bóg prowadzi moje życie? I druga rzecz, druga rzecz, którą chcę jak gdyby uwypuklić w moim zwiastowaniu, jest życie poza grobem. Chcę, żebyście otworzyli sobie Księgę Ezechiela. 37 rozdział, w tłumaczeniu warszawskim jest 929 strona. I będę czytał od 1 do 14 wersetu, dłuższy fragment, ale chcę go przeczytać całego, dlatego że to będzie pewien obraz dla nas. Księga Ezechiela, 37 rozdział, 1 do 14 werset. Ezechiel mówi tak, spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich i oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe? Słuchajcie słowa Pana, tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna do drugiej i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy. I powiedział ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski, oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje żywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Kiedy czytałem ten fragment, to widzimy autor, czyli Ezechiel, był w takiej sytuacji, że nie był na wygnaniu. On był, można powiedzieć, w niewoli. Kiedy król babiloński Nebukadnezar podbił Judę, kiedy zdobył Jerozolimę, wtedy część ludzi wzięto do niewoli i wyprowadzono do Babilonu, tam gdzie jest dzisiejszy Irak, nad rzekę Eufrat i Tygrys między innymi, tam mieszkali ci ludzie. Potem była taka druga jeszcze, tam został ustanowiony nowy król, Sedekiasz się zbuntował i wtedy za drugim razem prawie ich wszystkich wyprowadzili do Babilonu. I praktycznie zostali tam ludzie, tacy, którzy byli mało znaczący. I w tych okolicznościach Bóg mówi, pokazał coś Ezechielowi, że sytuacja jest beznadziejna. Sytuacja jest taka, że praktycznie nie można nic zrobić. Ci ludzie nie mogli sobie wstać, tak jak my dzisiaj możemy wstać i przejechać sobie w inne miejsce. To trzeba było zgodę króla. To się nie stało za czasów Babilonu, stało się później, kiedy Persowie zaczęli rządzić. Ale wracając z powrotem. Ezechiel stoi i patrzy na to wszystko, co mu Bóg pokazuje. I mówi, pewnego dnia stanie się tak, że wszyscy ludzie z Izraela przestaną być jak umarli w tej ziemi, w której siedzą. Wiemy, że w Słowie Bożym Babilon To jest świecki system. Możemy tak go dzisiaj przenieść na dzisiejsze czasy. I znajdują się w nim pewni ludzie, którzy pewnego dnia, jak słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie, Duch Boży przyjdzie i ich ożywi. I zaczną żyć. I zaczynamy zadawać sobie jak gdyby pytanie, czy grzesznik może być święty? Czy zepsute życie może być naprawione? To są pytania, które w odniesieniu do konkretnych ludzi, my nie znamy odpowiedzi na nie. My czasami jesteśmy powołani do tego jak Ezechiel. Mamy mówić do tych kości, mamy mówić do ożywczego tchnienia, żeby przyszedł, żeby przyszło i żeby ten człowiek zaczął żyć. Ezechiel był w takiej sytuacji, że powiedział, ja nie wiem, czy te kości ożyją. Ale co zrobił? Kiedy Bóg mu kazał coś zrobić, przemówić do tych kości, to on nie uznał tego za jakieś głupie. On nie uznał tego za coś, co w swoich oczach mógł widzieć jako jakąś kompletną głupotę. Jak można przemówić do kości, które leżą, żeby zaczęły żyć? Kiedy my patrzymy na niektóre rzeczy, które zdarzają się w naszym życiu, kiedy patrzymy na niektórych ludzi, to myślimy, że nic się nie da z tym zrobić. Ale Bóg jest wspaniały. I kiedy On chce coś zrobić, kiedy On chce uczynić, jeżeli my tego nie zrobimy, to znajdzie sobie innego człowieka. Wiecie, na miejsce Judasza zdrajcy było dwóch. Był Maciej i Barnaba. Kiedy ja nie chcę coś zrobić, to Bogu nie będzie przeszkadzać to, żeby jego plan został zrealizowany. Bo kto zna lepiej człowieka niż jego stwórca? Dlatego Ezechiel powiedział, Panie, Ty wiesz, czy te kości ożyją, czy nie? Ja jeszcze tego nie wiem. Ale mówił. Naszym zadaniem jest czasami mówić. Mowa to jest słowa wypowiadane, to jest wielki oręż. Jakub mówi, że w gestii języka jest życie albo śmierć. Mój język może wypowiadać słowa życia, jak może też sączyć jad, sączyć truciznę. Wiecie, ile szkody można zrobić językiem? Kiedy nasz język wypowiada dziwne słowa, słowa przeciwko braciom, słowa przeciwko innym ludziom. Wiecie, ile można szkód narobić? Co gorsza, nie psujemy tylko siebie, ale psujemy także innych ludzi. Bóg dał nam mowę, dał nam język po to, żebyśmy wypowiadali właściwe słowa. Bóg powiedział do Ezechiela, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich. I Ezechiel mówi dokładnie to, co Bóg mówi. Boże Słowo mówi, że jeśli mówimy coś, to mówmy tak, jak Boże Słowo. Ja się cieszę, że dzisiaj tu padło takie zdanie, że kiedy śpiewaliśmy pewną pieśń, to Adrian powiedział coś takiego, że to do niego dotarło. Że pewna rzecz przemówiła i cieszę się, że nasza praca nie idzie na marne, że słowa, które wypowiadamy, dotykają ludzi. My mówimy słowo, ono dotyka ludzi, a resztę robi ożywcze tchnienie, jak tu jest napisane w tym, a w Nowym Testamencie to ożywcze tchnienie jest nazwane Duchem Świętym. Kiedy my mówimy słowo, to tak naprawdę to słowo ma tylko za zadanie człowiekowi uzmysłowić pewne rzeczy. A tak naprawdę całą resztę wykonuje Duch Święty. I On to robi. On to czyni. Niektórzy są strasznie oporni, ale są, działalność Ducha Świętego jest dla mnie niezrozumiała. Nie potrafię jej ogarnąć. Tak jak jest w Ewangelii Jana napisane, że Duch Święty jest jak wiatr. Nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd wieje. Nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ale widzimy efekty Jego działania. My czasami, jako ludzie wierzący, chcemy coś zrobić dla Boga. Chcemy coś czynić dla Niego. A niekoniecznie kontaktujemy się z Bogiem i niekoniecznie Chcemy wiedzieć, co ma Bóg na ten temat, w tym temacie do powiedzenia. Gdyby Ezechiel modlił się, rozważał słowo nad tymi kośćmi, pościł tam nad tymi kośćmi, to nic by się nie stało. Bo Bóg mu kazał zupełnie coś innego zrobić. Kiedy my słuchamy tego, co Bóg ma do powiedzenia, wtedy nasza działalność jest oparta na wierze. Gdyby on zaczął je zbierać, łączyć te szkielety, próbowałby pomóc Bogu w tym. Czy coś by się stało? Nic by się nie stało. O wiele łatwiej jest coś, uwierzcie mi, o wiele łatwiej jest coś zrobić w swoim życiu z własnej inicjatywy, nie pytając o to Boga, niż zapytać się Boga i zrobić coś, co on każe nam zrobić. Dlaczego? Dlatego, że to, co ja sobie wymyślę, jest dla mnie wytłumaczalne. Ja sobie mogę to poukładać, ja sobie mogę powiedzieć tak, to jest racjonalne, to jest wszystko poukładane i to ma sens, to jest logiczne. Ale kiedy człowiek każe nam zrobić jakieś dziwne rzeczy czasami, ja nie wiem, chyba mówiłem kiedyś na tym miejscu takie świadectwo, że kiedy chodziłem do technikum, to mieliśmy w Bursie, tam gdzie mieszkaliśmy, taką grupę. Spotkaliśmy się raz w tygodniu, żeby rozważać Boże Słowo i się modlić. I pewnego dnia, raz jak było to spotkanie, to mój brat, mój kolega, wyszedł z tego spotkania i sobie gdzieś poszedł. I za chwilę wrócił z jakimś kolesiem, za jakieś tam 20 minut. Co się okazało? Okazało się, my mieszkaliśmy przy takim torowisku, przy pętli tramwajowej. I on odczuł w swoim sercu, żeby wyjść na tą pętlę. Nic więcej. I on to zrobił. Był gotowy na to, żeby tą rzecz uczynić. My czasami byśmy się zmagali, ja bym się zmagał z moimi myślami. I mówię, no tam jakieś bzdury mi przychodzą do głowy. Co się okazało? Że w jakiś sposób on zaczął z nim rozmawiać, ten mój kolega. I się okazało, że koleś chciał się rzucić pod tramwaj, chciał sobie odebrać życie. I on go uratował. Nie wiem, czy on jest do dzisiaj wierzący, bo gdzieś tam nasze to... Ja wyjechałem z Poznania i tam nasze rzeczy się, nasze drogi jak gdyby się rozeszły. Ale zobaczcie, Bóg czasami każe nam zrobić rzeczy, które nie są racjonalne, które w naszym pojęciu są durne, które w naszym umyśle jawią się jako coś, co jest w ogóle jakieś absurdalne. Bo jak można przemówić do zwłok albo już do kości? Tam już nie ma zwłok nawet. Same kości, żeby ożyły. Ale kiedy my robimy to, co Bóg chce, żebyśmy robili, to przyniesie konkretny efekt. Jeżeli Bóg mówił potem, on zobaczył, wow, ciała się pojawiły, wszystko się poskładało do kupy. A potem Bóg mu mówi jeszcze raz, zacznij prorokować do żywczego tchnienia, aby one ożyły. Kiedy my zaczynamy robić pewne rzeczy, Bóg zaczyna działać. Tak jak z tym gościem, który przyszedł na to spotkanie. Mariusz go ściągnął i on był na tym spotkaniu. I wtedy zaczyna się mówienie do ożywczego tchnienia, że Bóg zmienił tego człowieka. To jest nasza rola taka, żebyśmy się modlili o tych ludzi. Kiedy my mówimy coś z naszego serca, kiedy mówimy do innych ludzi to, co jest w naszym sercu, to będzie na nich miało wpływ. Czytam ostatnio taką książkę Josha McDowella chyba, Fundamenty wiary. Bardzo ciekawe spojrzenie na dzisiejsze czasy, na to, jak człowiek wierzący znajduje się w pewnych okolicznościach, jak reaguje i dlaczego pewne rzeczy zdarzają się, a dlaczego inne się nie dzieją. I on mówi coś takiego w tej swojej książce, że ludzie wierzący myślą, że to, co widać, co oni robią, to jest wszystko. Ale to, co my robimy, czasami może się okazać fałszem. Czasem może się okazać tylko fasadą. Dlatego, że fundament jest zły. My dzisiaj toczymy walkę z taką filozofią postmodernizmu. Modernizm pojawił się jakieś może z 200 lat temu i on odrzucał wszystko, co jest związane z wiarą, odrzucał wszystko, co jest związane z Bogiem. I było albo czarne, albo białe. Było to w miarę jasne, było to w miarę czytelne. Ale postmodernizm mówi coś takiego, że jest rozłożony przed nami stół z pewnymi rzeczami. One dotyczą wiary, one dotyczą naszego życia. I tak naprawdę każdy człowiek może sobie z tego stołu wziąć to, co mu pasuje. To jest tragedia. Dlaczego? To, co jest naszym uczynkiem, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Tak naprawdę to, co wyznacza kierunek naszego życia, to jest nasza wiara. Jest to, w co my wierzymy. Jaka dzisiaj jest nasza wiara? Czy my wierzymy w nas samych? Czy wierzymy w Boga? Czy wierzymy w Jego Słowo? Czy wierzymy w to, co jest napisane w tym Słowie? Co my dzisiaj prezentujemy? Czy zadajemy sobie pytanie, kim jest Bóg? Czy zadajemy sobie pytanie, jakie są Jego przykazania? Co powinno wyznaczać drogę mojego życia? To jest fundament. Dlatego, że z wiary rodzi się przekonanie. Tak, to dobre słowo. Kiedy człowiek ma jakiś fundament, rodzi się przekonanie. Moja dusza jest wtedy przekonana do pewnych rzeczy, które powinienem robić. I kiedy to przekonanie, ja jestem przesiąknięty tym przekonaniem, które wynika z wiary, zaczynam robić te rzeczy. Nie da się oszukać. Można stworzyć fasadę, ale kiedy stajesz w obecności Bożej, to nie da się Boga oszukać, to jest niemożliwe. To jest kompletnie, to jest niewykonalne. Możecie oszukać mnie, mogę ja oszukiwać kogoś, jaki nie jestem wspaniały, ale tak naprawdę Bóg doskonale wie, jaki jestem. I to, co robię, wynika z przekonania. Jeżeli jestem mocno przekonany o podstawach wiary swojej, to z tego przekonania będą rodzić się czyny. Jeżeli jestem przekonany, jeżeli wierzę w to, że Daniel, na przykład, posłużę, nie, to oczywiście nie jestem, to jest tylko przykład, mogę wziąć Tymoteusza, a oto mój kolega z pracy, to bo... Jeżeli jestem przekonany, jeżeli wierzę w to, ktoś przyszedł i mi powiedział, że Tymoteusz jest taki i taki, robi to i robi tamto. Ja nie sprawdzam tego i mam taką wiarę, że on jest taki niedobry, to dostaję przekonania w swoim życiu, że on jest niedobry, że z nim się nie da żyć, że jest do niczego, że jest fałszywy i w ogóle. I ktoś tak może taką wiarę w tobie zbudować, wiecie, o czym mówię. Jeżeli Boże Słowo nie buduje we mnie wiary, to zbuduje to ktoś inny. Diabeł to zbuduje. I z tego rodzi się przekonanie. Jestem przekonany o tym, że Tymoteusz jest złym człowiekiem. I co się rodzi? Wykonanie. Będę go unikał. Będę innym mówił, jaki Tymoteusz jest niedobry. Będę innym mówił, jaki on jest zły. Nie o to chodzi. Pamiętajmy, że nasza wiara tak naprawdę musi opierać się mocno na Bożym Słowie. Tak naprawdę tyle wiemy o Bogu, ile dowiemy się z Bożego Słowa. Jeżeli nasza wiara nie jest zbudowana na Bożym Słowie, tylko na czyjś... Wiecie, są ludzie, którzy budują swoją wiarę na kazaniach różnych pastorów, czy księży, czy jakichś innych ludzi. Mówię to o jakimś nurcie chrześcijańskim. Oni budują swoją wiarę na ludziach. Oni przyjmują pewne teorie. Jeżeli my swoją wiarę będziemy budować nie na Bożym Słowie, na bank, gwarantuję wam, że wypełni to, znajdą się tam inne rzeczy i one zaczną wypełniać nas. One zaczną objawia się w przekonaniu. Będziemy do nich przekonani. I to będzie objawiać się na zewnątrz. Bóg chce, żebyśmy mieli fundament osadzony w Bożym Słowie. I ten fundament będzie powodował to, że my będziemy do tego przekonani. Ezechiel już wcześniej miał doświadczenia z Bogiem. On mu pokazywał pewne rzeczy, on mu kazał prorokować do ludzi, on mu kazał mówić do Izraela na wygnaniu, że przyjdzie taki dzień, że oni z powrotem wrócą do swojej ziemi. Myślicie, że to jest łatwe? To nie są łatwe rzeczy. Ci ludzie już się tam osiedlili, może już było bardzo niewielu, albo może powymierali ci ludzie, którzy jeszcze pamiętali Jerozolimę ze świetności. Świetne, kiedy była w okresie rozkwitu i nagle przychodzi koleś i mówi, wy tam z powrotem wrócicie. Ale Ezechielu, my tu już mamy poukładane swoje życie. O co chodzi? Jednak Ezechiel miał w sobie wiarę, że jeżeli Bóg do niego coś mówi, to on był o tym przekonany, że to mówi Bóg i z tym się nie dyskutuje. Wiecie, postmodernizm charakteryzuje się także tym, że się dyskutuje z pewnymi pewnikami. Czy na pewno tak jest? Wiecie, kto tak powiedział w Ogrodzie Eden? Czy na pewno Bóg tak powiedział? Nieprzyjaciel zawsze fundament będzie chciał uderzyć pytaniem, czy na pewno tak jest? A ty masz mu powiedzieć, tak, bo to przeczytałem w Bożym Słowie, to jest tam napisane. Pamiętacie, kiedy Jezus po swoim chrzcie poszedł na pustynię i przyszedł diabeł, to czym go Jezus kwitował? Napisane jest. Jest napisane. Jest napisane. I diabeł nie mógł tego zniszczyć. Diabeł nie mógł tego przeskoczyć. Kiedy my wypowiadamy słowa, że tak jest napisane, wtedy wiemy, że nasza wiara jest ugruntowana i wypływa z tego głębokie przekonanie. Tego nie idzie przeskoczyć. To, o co wierzymy, będziemy do tego przekonani i to będzie wychodzić na zewnątrz. Człowiek woli pracować dla Boga, niż z nim współpracować. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Wolimy pracować dla Niego, niż w Niego wierzyć. Wiecie, ludzie, kiedy się nawracają, to mają w sobie pewien potencjał do wykorzystania. I zamiast współpracować z Bogiem, zamiast budować swój fundament wiary, to zaczynają mieć swoje pomysły. Kiedy zaczynają mieć swoje pomysły, to zaczynają odrabiać pańszczyznę dla Boga. Oni będą cały czas coś robić. Oni będą cały czas coś czynić. I zrobią tylko tyle, na ile im pozwalają ich własne możliwości. Nie będzie to miało nic wspólnego z Bogiem, nie będzie to miało nic wspólnego z Jego działaniem przez nasze życie. Dlatego, że praca dla Boga to wiara we własne możliwości. Kiedy my staramy się coś zrobić dla Boga, kiedy nie patrzymy, co my możemy wykonać dla Niego, kiedy nie słuchamy, co On chce zlecić, żebyśmy my zrobili dla Niego, to zaczynamy patrzeć tylko tyle, ile pozwalają nam nasze możliwości. Ezechiel nie patrzył na swoje możliwości. Tak jak powiedziałem wcześniej, on nie latał ze sznurkiem, nie związywał tych kości. On je obszedł i zobaczył, że tego jest dużo. On zaczął patrzeć w taki, a nie inny sposób na to, że z punktu widzenia ludzkiego to jest niemożliwe, żeby te kości ożyły. I my czasami patrzymy na ludzi, że jest niemożliwe, żeby ktoś ożył, żeby wyszedł z grobu. Jest niemożliwe. Ale Bóg inaczej na to patrzy. Mówi, ty, synu człowieczy, człowieczku, masz mówić to, co ja ci każę mówić. Resztę zostaw mnie. Macie coś takiego w swoim życiu czasem? Czasem sobie myślę, nie no, jak to będzie wyglądać, ale bzdury. Tak ni z gruchy, ni z pietruchy komuś coś powiedzieć. Ale Bóg mówi, to jest twoje zadanie. Tak masz zrobić, a resztę zostaw mnie. Czy my zmieniamy ludzi? My tylko mówimy. Jeżeli słuchamy Bożego głosu, mówimy tylko, a resztę robi Bóg. Nie trzeba siedzieć godzinami i kogoś przekonywać do rzeczy, które są zapisane w Biblii. Jeżeli Duch Święty nie przekona człowieka, nasze starania, będziemy spędzać godziny czasu z takimi ludźmi i one będą bezproduktywne. Ale kiedy my słuchamy tego, co Bóg do nas mówi, zaczynamy działać, zaczynamy wierzyć w to, że Bóg może. Bo wiara w Boga to jest oddanie przestrzeni dla Jego działania. Praca dla Boga to wiara w własne możliwości, a wiara w Boga to oddanie przestrzeni do Jego działania. Kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, początek Dziejów Apostolskich, oni mieli wiarę we własne możliwości? Nie. Co powiedzieli do tego chromego? Nic nie mam. Ja nie mam pieniędzy, żeby ci dać i ofiarować, żebyś tylko chwilowo mógł polepszyć swój stan. Ale to, co mam, co my mamy dzisiaj w naszym życiu? Jakie są fundamenty naszej wiary? Ja się zacząłem nad tym zastanawiać, gdzie jest mój fundament? Co jest w tym fundamencie zamurowane? A może to wszystko tak stoi? Gdzie jest fundament? Gdzie by jest to przekonanie, że jak oni powiedzieli, to co mam, to ci daję? Gdzie to jest? Gdzie jest to przekonanie? Że oni powiedzieli, wstań i chodź. I co się stało? Wstał i chodził. Gdzie jest? Widzicie, jakie są zależności? Jeżeli nie ma w nas wiary, która jest głęboko osadzona w Bożym Słowie, nie będzie w ogóle przekonania. Nie mówiąc już w ogóle o wykonaniu, o czynach. To jest niemożliwe. W to, co wierzysz, takie będziesz miał przekonanie i to będzie się przekładać na realne rzeczy, które będziesz robił w swoim życiu. Okej. Okay. Nie wiem, czy tego... Chyba przełożę to... Jak wyjść z grobu, chyba przełożę to na następne kazanie. Oto dlatego, że 12 werset mówi tego fragmentu. Prorokuj więc i powiedz im tak, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Z racji tego, że to jest, jeszcze raz bym musiał tak długo mówić, to będę mówił o tym następnym razem. Jak to jest wyjść z grobu? Jak to jest zobaczyć siebie jako człowieka leżącego w grobie i co zrobił Jezus Chrystus, żeby nas z tego grobu wyprowadzić i żeby z nas uczynić użytecznych ludzi. O tym będę mówił następnym razem. A to, co chcę, żebyście zapamiętali sobie dziś z mojego kazania. Każdy z nas niech przeanalizuje u siebie w domu, co jest jego fundamentem. Co jest moim fundamentem w życiu? Czy jest wiara w Boże Słowo? Jest wiara w Jezusa Chrystusa? Czy znajdują się tam jakieś inne rzeczy, które albo ten fundament osłabiają, albo nawet go podkopują? Jeżeli zajrzymy do swojego życia, co jest naszym fundamentem, to będziemy wiedzieć, jakie są przekonania w naszym życiu. Będziemy wiedzieć, zaczniemy przyglądać się naszym przekonaniom. Do czego jestem przekonany? Czy jest mocne przekonanie do tego, w co wierzę? Jeżeli wierzę Boże Słowo i fundamentem, w tym fundamencie znajduje się coś takiego, że Bóg dzisiaj uzdrawia ludzi. Bóg dzisiaj leczy ludzi. To będę miał przekonanie, że kiedy przyjdzie mi się modlić o kogoś chorego, będę miał takie przekonanie, że jak powiem swoimi ustami, Bądź uzdrowiony, nie mam za wiele w swoim życiu, ale mam to przekonanie, że kiedy będę się modlił, to człowiek zostanie uzdrowiony, to on zostanie uzdrowiony. Ilu z was poczuło się teraz dziwnie? Co on mówi? To jest właśnie wiara. Jeżeli my mamy w tym fundamencie takie dziury, to będziemy mówić, nie, to chyba raczej niemożliwe. To chyba dzisiaj się nie może zdarzyć. Poczuliście się dziwnie? Ale ja jak sobie tak pomyślę, kiedy zacząłem to analizować, pewnie tak samo bym się poczuł. To, co jest w nas, będzie determinować przekonanie, a przekonanie będzie robić czyny. Kiedy my... Co tu się stało w tym fragmencie, który przeczytałem? Co tam się stało? Myślicie, że Ezechiel miał wiarę? Jakąś wielką? Co było fundamentem jego działania? Ha! Pastor wie. To głośno niech powie. Nie było jego, jak to, przyczynkiem do działania to, że on miał wiarę. Wiecie, co było? W jego fundamencie istniało to, że wierzył w to, że musi słuchać Boga, że musi być posłuszny temu, co on mówi. Jeżeli mu powiedział, prorokuj do tych kości, no to dobra, no to prorokuję. I nagle został zaskoczony. Rzeczywiście coś się dzieje. Wiara czasami to jest posłuszeństwo w to, co mówi Boże Słowo. Trzeba się spinać. Wiecie, ostatnio, też już będę kończył, czytałem taką książkę o Oszukani. Gdzieś tam równolegle. Ona mówi o różnych kultach. Wiecie, jak ludzie się czasami spinają, żeby dojść do oświecenia. Wiecie, czasami niektórzy chrześcijanie tak samo. Tak by się chcieli spiąć, żeby już wszystko wiedzieć o Bogu. Żeby doznali takiego oświecenia, że Bóg jest dla nich bez tajemnic. A niestety nigdy tak nie będzie. Człowiekowi zostało objawione tylko to, co ma być objawione i wystarczy. Dostaliśmy tylko to, taką wiedzę o Bogu, jaką Bóg uznał, że jest nam wystarczająca. Ale na tej kanwie my możemy budować swoją wiarę, swój fundament. I ten fundament będzie rodził w nas przekonanie, że w to, co wierzę, kiedy to zrobię, w co wierzę, to się coś stanie. I kiedy mam silne przekonanie w swoim sercu, wtedy zaczynam to robić, wtedy zaczynam to czynić. I to jest pierwsza część mojego zwiastowania. A następnym razem będziemy mówić o tym, jak to jest, kiedy się leży w grobie i ktoś nas z tego grobu wyciągnął. Amen.